Twoje sprawy w Twoim radiu. Co tydzień w środy Interwencja. Program Radia Kielce. Słuchaj na 101,4 FM.
Jeśli masz sprawy nie do rozwiązania, zadzwoń w trakcie programu. Telefon 41 220 20.
Dzisiaj, proszę Państwa, w interwencji będziemy rozmawiali o hospicjum dla dzieci w Kielcach. Hospicjum stacjonarnym, które może powstać. Takich placówek w Polsce jest zaledwie 6. Jedno jest, można powiedzieć, gościnnie w Kielcach, dlatego że część łóżek została wydzielona z hospicjum dla dorosłych i dzieci mogą tam korzystać z opieki. Natomiast takiej placówki w Kielcach z prawdziwego zdarzenia nie ma. A hospicjum to jest miejsce, które daje odetchnąć rodzicom i miejsce, w którym dzieci mogą znaleźć profesjonalną medyczną opiekę. Ja powiedziałem, że może powstać, bo niekoniecznie powstanie. Jak zawsze tam, gdzie coś pojawia się, nowa inwestycja, pojawiają się także i protesty mieszkańców. Tak samo jest i tutaj na ulicy Cedzyńskiej w Kielcach.
Warto dodać, że to hospicjum, które w tym momencie dla dzieci jest, jak Marcin wspomniał gościnnie, tam jest 5 miejsc, natomiast potrzeby są znacznie większe, dlatego pomysł pojawił się, ażeby wybudować taką placówkę z prawdziwego zdarzenia właśnie w Kielcach. Karolina Ziewiecka, TVP3 Kielce.
I Marcin Przemirski, Radio Kielce.
Zacznijmy może, Marcinie, od tego, dlaczego to miejsce jest potrzebne, komu ma służyć. I z nami jest pani Żaneta Rugor, która przez swoją tragedię przeszła i takiego miejsca w Kielcach, w Świętokrzyskiem pani nie znalazła.
Niestety nie. Zabrakło tego wsparcia, takiego miejsca, gdzie mogłabym chociaż odrobinę odczuć otuchę w tym trudnym czasie i również takiego wsparcia nie tylko medycznego, ale psychologicznego, bo to jest bardzo ważne.
Trzyma pani w rękach książkę Amelka, mała wojowniczka, córka Żanety i Damiana. To właśnie historia tej dziewczynki.
Tak, dokładnie tak. Amelka mimo swoich schorzeń różnych i wad wrodzonych oraz późniejszych niestety komplikacji po urodzeniu, jak i wodogłowie, które się wydarzyło i również inne po drodze rzeczy sprawiły, że po prostu Amelki z nami już dzisiaj nie ma. Przez to też bardzo był dla mnie trudny czas, bo byłam w dwóch miejscach naraz, raz po zimku w Zolu dla dzieci i tutaj w Świętokrzyskim, gdzie jeszcze jedna była córeczka jest ze mną. Na tyle to trudny był czas właśnie też, że nie było tego wsparcia, właśnie tak tu było podkreślane, takiego hospicjum dla dzieci, które jest bardzo potrzebne i uważam, że taka inicjatywa w naszym rejonie jest bardzo potrzebna.
Musiała pani szukać pomocy w hospicjum. Proszę powiedzieć, jak trudna jest opieka nad dzieckiem chorym samodzielnie w domu? Czy to się w ogóle da zrobić?
Amelka akurat nie mogła być w domu, ponieważ była pod respiratorem i pod tlenem i nie było możliwości opieki takiego dziecka w domu. Musiała mieć specjalistyczną opiekę lekarzy, specjalistów, którzy się nad tym znają, bo niestety takie dziecko z takimi schorzeniami, problemami mogłoby nawet doby nie przeżyć, jeżeli opieka by była nieprofesjonalna.
Być może nas słyszą, być może nas widzą. Co by pani powiedziała ludziom, którzy protestują przeciwko budowie tego hospicjum?
Żebyśmy w tej sprawie się zjednoczyli, nie dzielili, bo to są naprawdę trudne momenty dla rodziców, dla całych rodzin i zwłaszcza dla tych dzieci, które tak naprawdę są bezsilne, niewinne i potrzebują nas.
O tym hospicjum porozmawiamy, które istnieje z pracownikami, którzy na co dzień stykają się z takimi dziećmi, o których mówiła pani Żaneta. A tymczasem powiedzmy, jak ta inwestycja wygląda, jak miała wyglądać i co się teraz dzieje. Sebastian Matuszczyk, pomysłodawca budowy tego hospicjum, Stowarzyszenie Akcja Reakcja Kielce. Jak ta inwestycja miała pierwotnie wyglądać, bo państwo już na pewne ustępstwa poszliście.
Tak, poszliśmy na bardzo duże ustępstwa, jakby chcąc zachować tą zasadę dobrego sąsiedztwa. W pierwotnym zamiarze budynek miał być posadowiony na działce centralnie, natomiast z racji na wpływające jakby uwagi od sąsiadów postanowiliśmy, że ten budynek zmniejszymy. Zmniejszyliśmy jego wysokość, zmniejszyliśmy jego szerokość, przesunęliśmy go do południowej granicy, także praktycznie od ściany naszego budynku do granicy budynku szeregowego, czyli osób, które nam tutaj protestują, mamy 33 metry bieżące. Podkreślam, do granicy, nie do budynku tej szeregówki, bo gdybyśmy liczyli do budynku, to jest prawie 45 metrów bieżących. Także tak jak mówię, zrobiliśmy bardzo dużo, chcąc zachować zasadę dobrego sąsiedztwa, nie chcąc tutaj jakby stawać na odcisku tym protestującym. Chcieliśmy zachować się lojalnie, dobrze, no i tak, żebyśmy po prostu mogli ze spokojem zacząć budowę, tak żeby te dzieciaczki, o której tutaj pani wspominała, miały tą dobrą opiekę, rodziny, żeby były pewne, że w tych ciężkich chwilach mają gdzie się udać, że profesjonalna kadra, która tutaj obok mnie stoi, będzie mogła im tą pomoc udzielić.
Panie Sebastianie, ja bym jeszcze tylko dopytała, a jakie były te uwagi protestujących? Wy się tutaj jako stowarzyszenie, jako inicjatorzy dostosowaliście do nich, ale co im nie pasowało? Co było w tych protestach?
W pierwotnym układzie tego budynku oni twierdzili, że ten budynek jest za wysoki, za szeroki, za blisko granicy, że miejsca parkingowe, że będzie hałas, że będziemy im po prostu przeszkadzać. Może nie my, tylko późniejsi użytkownicy tego budynku. Oczywiście przyjęliśmy te argumenty, zrozumieliśmy, bo trzeba każdego zrozumieć, tak? Tak jak wspomniałem, przesunęliśmy budynek, przesunęliśmy miejsca parkingowe, zmniejszyliśmy znacznie, bo pierwotnie budynek miał mieć ponad 600 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Obecnie ma tych metrów kwadratowych 400 z groszem, czy około 450, także można powiedzieć, że o 1/4 żeśmy tą powierzchnię zmniejszyli. Odsunęliśmy na maksa, bo już dalej się nie da, żeby zachować te elementy niezbędne i konieczne do prawidłowego funkcjonowania hospicjum. Pewne elementy muszą tam być. 33 metry bieżące jesteśmy ściana od granicy z szeregówką. To jest naprawdę bardzo dużo, bo jakbyśmy sobie zweryfikowali, ja mogę to pokazać nawet, bo specjalnie wziąłem zagospodarowanie terenu załączone do wniosku o warunki zabudowy. To jest planowany budynek hospicjum. Te czarne kreski to jest szeregówka. Więc to jest taka odległość. Tu mamy pana dyrektora, specjalistę. I jakby ja też jestem inwestorem, też prowadzę firmę budowlaną. Spokojnie w tej odległości, jakby ktoś chciał jeszcze kiedykolwiek, może tu powstać blok, szeregówka, coś, cokolwiek, ale ksiądz proboszcz czy ksiądz dyrektor, oni powiedzieli krótko, nie ma takiej możliwości. Chcemy postawić hospicjum, w tym buforze pomiędzy hospicjum a szeregówką już są nasadzone drzewa, jak pójdziecie, zobaczycie, tam rosną sobie owocówki i my też we wniosku i w deklaracjach do tych osób zadeklarowaliśmy, że sadzimy drzewa, tak żeby zrobić zieloną ścianę, żeby, jeżeli nie chcą widzieć tego budynku, jeżeli nie chcą w tym uczestniczyć, żebyśmy się od nich tymi drzewami oddzielili. I my z naszego zobowiązania się wywiążemy. Tak jak wspomniałem, zrobiliśmy bardzo dużo, zmniejszyliśmy, odsunęliśmy. Z drugiej strony brak zrozumienia. Totalny brak zrozumienia. No jak widzimy...
Proszę jeszcze powiedzieć, co tam się miało znajdować? Hospicjum to nie dla wszystkich jest jasne, bo ten budynek miałby mieć jeszcze inną funkcję.
Tak, ten budynek miałby mieć funkcję ZOL-u, czyli Zakładu Opieki Leczniczej, tak? Dobrze mówię, nie pomyliłem się. Oprócz tego miałaby tutaj znajdować się rehabilitacja dla dzieci o różnych schorzeniach i też to hospicjum miałoby funkcję opieki paliatywnej, czyli tu na pewno pani doktor czy Angelika bardziej szczegółowo się o tym wypowiedzą, czyli tutaj opiekę znajdą dzieciątka, gdzie rodzic może przyjechać, zostawić to dziecko pod dobrą opieką i sam niejednokrotnie zająć się swoim zdrowiem.
Czy ludzie muszą się obawiać hałasu? Bo tutaj mówi pan o izolu i rehabilitacji, nie, i hospicjum. Czy tutaj będzie bardzo duży ruch?
Panie redaktorze, nie. To będzie ruch znikomy. My stoimy teraz na parkingu parafii. Tu jest bardzo duży ruch, który im nie przeszkadza. Ksiądz proboszcz powiedział, że ci odwiedzający będą mogli tędy wjeżdżać, zaparkować samochód. To jest 5 kroków, żeby przejść do tego budynku, wejść do jego środka. Szczerze, jak ktoś nie będzie chciał tego zauważyć, to nawet nie będzie wiedział, że ten budynek funkcjonuje. To jest placówka medyczna. To nie jest basen, który tu się znajduje niedaleko. To nie jest budynek użyteczności publicznej takiej, gdzie interesanci przyjeżdżają codziennie. Jest ich setki czy dziesiątki ludzi, tak? To jest kilkanaście osób dziennie, przede wszystkim kadry medycznej. A te dzieciątka, tak jak tu pani wspomniała, te dzieciątka niejednokrotnie nie wiedzą o Bożym świecie, bo one są tak chore, że one łapią jakieś sygnały, ale nic więcej nie wiedzą. Często gęsto, tak jak wiem od Angeliki, te dzieciątka są porzucone, bez opieki, więc naprawdę, uwierzcie mi, jeżeli ktoś nie będzie chciał wiedzieć o tym budynku, to w życiu tego nie zauważy, że on tutaj funkcjonuje.
My tutaj jesteśmy winni Marcinie i widzom, i naszym słuchaczom wyjaśnienie. No, nie ma z nami osób, które protestują przeciwko tej inwestycji. My próbowaliśmy się z nimi skontaktować, ja sama obdzwoniłam domofon do lokali, które się tutaj znajdują. Nie było chęci wzięcia udziału w tym programie. Dlatego też chyba warto powiedzieć, jak funkcjonuje hospicjum dla dzieci. I od czego się zaczęło? Pani Angelika Steciak, bo to mówiła pani, że pani była zapalnikiem tego, by te 5 miejsc powstało.
Inicjatywa powstania hospicjum dla dzieci sięga już kilku lat wstecz, natomiast funkcjonujemy, w lipcu będą 2 lata, kiedy rozpoczęliśmy działalność w formie stacjonarnej na 5 miejsc dzięki wsparciu Caritas Diecezji Kieleckiej, która przy hospicjum właśnie imienia Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach dała nam 2 sale dla dzieci. Z perspektywy tych niespełna 2 lat kilkanaścioro dzieci przeszło przez opiekę stacjonarną. I to były różne dzieci i oferowane było różne wsparcie. 3-miesięczne dziecko, ale również dorastająca dziewczyna, której rodzice od kilkunastu lat opiekujący się w domu 24 godziny na dobę zapragnęli, aby choć na chwilę odetchnąć. Opieka w hospicjum jest opieką czasem bardzo krótką, a czasem bardzo długą. Pierwszy nasz pacjent przyjęty 1 lipca 2024 obchodzi z nami urodziny, święta, jest z nami cały czas, ponieważ to nie jest tak jak u osób dorosłych, że wsparcie hospicyjne jest wsparciem na chwilę, wynikającym z bardzo ciężkiej choroby, która kończy się nagle. Te choroby naszych podopiecznych są chorobami przewlekłymi i dzieci przebywają tutaj o wiele, wiele dłużej. Jest to ich dom, dom miłości i wsparcia i cieszę się, że jestem tutaj z zespołem. Z zespołem lekarzy, jest z nami opiekun medyczna. W hospicjum są pielęgniarki 24 godziny na dobę. Są też wolontariusze, też tu obecni. Jest wiele darczyńców, wiele ludzi dobrej woli, którzy widzą potrzebę istnienia tego miejsca.
A jeżeli mówimy o potrzebie istnienia tego miejsca, chciałbym zapytać, czy są takie przypadki, że państwo po prostu musicie rodzicom odmawiać? Jak to wygląda wtedy?
Na ten moment na szczęście nie mieliśmy takiej sytuacji. Było zgłoszenie też dziecka z Centrum Zdrowia Dziecka z Warszawy i też na szczęście mogliśmy objąć opieką to dziecko, więc na chwilę obecną nam się udaje to tak łączyć, a opiekę wytchnieniową tak prowadzić, aby po prostu ten czas, który dzieci mają i potrzebują, tutaj zaopatrzyć. Niemniej jednak potrzeby są innego rodzaju. Potrzeby są, jak tutaj pan Sebastian wspomniał, zakładu opiekuńczo-leczniczego, czyli dzieci wentylowanych mechanicznie. W obecnych warunkach niestety nie jesteśmy w stanie prowadzić dzieci, leczyć ich objawowo, tych dzieci, które wymagają właśnie wentylowanego wsparcia.
No właśnie i o tym, jak wygląda opieka, chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali. Dr Marta Tomaszewska, pediatra i neonatolog. To na pewno nie jest tak jak leczenie dorosłych. Dorośli, właściwie dzieci nie mogą leżeć wspólnie na jednej sali z dorosłymi, dzieci z dorosłymi.
Tak, absolutnie. Wymagania dla dzieci są zupełnie inne i te takie stricte medyczne i takie po prostu bytowe, życiowe, socjalne. Mamy dziewczynkę, która chodzi, wymaga naszej opieki, ale też wymaga czegoś innego. Miłości, wolontariuszy, swoich rodziców. bardzo różnego wsparcia i w dwóch salach trudno jest to zapewnić. Może powiem więcej o tej medycznym aspekcie, bo w zasadzie ja się tym zajmuję, że na ten moment mama Amelki musiałaby szukać nadal poza Kielcami, ponieważ w warunkach obecnych dwie sale, które mamy, nie są przystosowane do tego, żebyśmy objęli opieką pacjenta wentylowanego mechanicznie. Jest to niemożliwe, byłoby to prawdopodobnie niebezpieczne albo wymagałoby, żebyśmy zabrali kolejne sale hospicjum dla dorosłych, co już jest trudne, prawda? Więc my mamy w założeniu rozszerzenie tego naszych działań medycznych. I czy my to nazwiemy ZOL-em, czy hospicjum, to są tylko takie nazwy związane z finansowaniem, z NFZ-em. Czy to się tak nazywa, czy tak, czy pacjent się kwalifikuje do tego, to jest dla Państwa nieważne. Dla nas tak, bo musimy się podpisać, gdzie kwalifikujemy tego pacjenta, ale mają oni podobną opiekę, natomiast muszą mieć troszkę inne rzeczy zapewnione. W tym momencie dwie sale to jest za mało. Dzieci inaczej chorują, dzieci chorują długo, dzieci chorują każde w inny sposób. U dorosłych to jest bardzo podobnie. Na podobne rzeczy dorośli umierają, podobne rzeczy im się przytrafiają. Każde dziecko to jest indywidualna historia, indywidualna choroba z każdej innej działki. Genetyczna, metaboliczna, niedotlenienie, wada jakaś letalna i często rodzice po prostu nie są w stanie w domu się zaopiekować tym dzieckiem i my im służymy tą profesjonalną opieką. Oprócz tego, że mamy hospicjum stacjonarne, mamy hospicjum domowe i my tam uczymy rodziców opiekować się w domu. To są ci pacjenci trochę lżejsi albo rodzice, którzy stają się doktorami, fizjoterapeutami, pielęgniarkami tak naprawdę i są bardzo wykształceni medycznie, ale nie każdy jest w stanie to zrobić. I wtedy pacjent przychodzi do nas do stacjonarnego. Albo rodzic zachoruje, idzie do szpitala, albo się zestarzeje, potrzebują 2 tygodni na wytchnienie, zapraszamy do nas. My wam oferujemy to samo, co macie w domu, czyli profesjonalną opiekę pielęgniarską, medyczną, stacjonarną, 24-godzinną, a rodzic ma te wtedy czas na zregenerowanie siebie, więc nie tylko potrzebujemy miejsca dla pacjentów stałych, ale też pacjentów, którzy na wytchnienie do nas będą trafiać i do tego jest konieczne większe zaplecze, nie tylko te dwie sale, które mamy teraz.
I do tego na pewno jeszcze wrócimy, a Marcinie, teraz jakby przytoczmy, jak wygląda sytuacja administracyjna. Mieliśmy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie budowy hospicjum. Sprawa natomiast poszła dalej.
Sprawa poszła dalej, nabrała kolejnego biegu administracyjnego. Dominik Kwietniewski, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Architektury Urzędu Miasta w Kielcach. Panie dyrektorze, do was trafiło odwołanie, tak? Od mieszkańców skarga na te inwestycje.
Tak, w tej sprawie została wydana decyzja już administracyjna, jeżeli chodzi o warunki zabudowy, natomiast wpłynęło odwołanie od tej decyzji jednej ze stron postępowania. Przekazane to odwołanie zostało do samorządowego kolegium odwoławczego, który rozpatrzył to postępowanie w trybie, tą sprawę w trybie odwoławczym i niestety uchylił naszą decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Jakie to były uchybienia, jeżeli chodzi o procedury?
Znaczy, jeżeli chodzi o uchybienia, to podstawowymi uchybieniami to było brak doprecyzowania zakresu inwestycji i to będzie po stronie już inwestora, aby doprecyzował wniosek w tym zakresie. Natomiast również SKO zwróciło uwagę na błędy w przeprowadzonej analizie urbanistyczno-architektonicznej, ale my się z tym nie do końca ze wszystkimi uwagami zgadzamy. Natomiast akta już wróciły do urzędu, więc będzie dalej prowadzone to postępowanie, zostanie uzupełniony wniosek, zostanie przeprowadzona ponownie analiza i zostanie wydana decyzja administracyjna.
Ile to może potrwać?
No właśnie, czy to bardzo w czasie spowoduje, że ta budowa będzie odległa?
Znaczy, proszę Państwa, to jest pierwszy etap dopiero inwestycji, czyli uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Ja tylko chciałem podkreślić jeszcze tą sprawę, gdzie, tak jak pan Sebastian tu wcześniej wspomniał, na etapie prowadzonego postępowania na koncepcji zmienił usytuowanie tego budynku, zmniejszył jego wymiary, czyli w oddaleniu troszeczkę od tej zabudowy istniejącej mieszkalnej, czyli poszedł tak na takie ustępstwa. Co, no tutaj widać jego dobrą wolę, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Natomiast jeżeli chodzi o termin wydania decyzji, to ja myślę, że to będzie około... To postępowanie będzie trwało około jeszcze 2 miesięcy.
Mówimy tutaj o mieszkańcach, którzy mają obiekcje co do usytuowania tego budynku, ale są z nami panie, które spontanicznie akurat przechodziły, były panie na... Tak, bardzo proszę tutaj. Na spacerze usłyszały panie, w jakiej sprawie jest audycja. Panie mieszkają tutaj niedaleko, przy Prostej i...
Prostej. Iwona Wielgus, faktycznie mieszkam niedaleko przy ulicy Prostej. No i tak jak pan redaktor powiedział, przechodziłyśmy, usłyszałyśmy i w ogóle nie wiemy, jesteśmy dosłownie, nawet nie zaciekawione, tylko oburzone, bo o czym my dyskutujemy? No, dyskutujemy o miejscu dla dzieci, które są w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej i ich rodziny również, więc dla mnie jest to zawstydzające wręcz, bo co, bo wyjrzę przez okno, prawda, i zobaczę budynek hospicjum. Myślę, że będę dumna, że przejeżdżam koło takiego budynku i że wreszcie coś takiego się w Kielcach zaczyna dziać. Ja pracuję z dziećmi, no nie akurat tak ciężko pokrzywdzonymi, ale z dziećmi z rodzin trudnych. Tam są sytuacje również bardzo ciężkie, ale trzeba z nimi pracować, one muszą żyć w społeczeństwie i muszą być z nami. I tyle, także że szkoda tylko, że jest nas tak mało, bo no mało chyba zainteresowani to mieszkańcy tego, prawda, bo to rozumiem nawet, że to są te budynki.
Tak, tak, to jest ten budynek szeregowy, ale myślę, że i tak jest no, nas dość dużo, jeżeli chodzi o informacje o tym, czym jest hospicjum. Z nami także pani Dominika Szewczyk, opiekun medyczny z tego. Proszę powiedzieć, czy my nie jesteśmy gotowi na tego typu sąsiedztwo koło siebie?
Ja myślę, że tak. Ja nie rozumiem ogólnie tego protestu, bo przecież musimy nasze dzieci uczyć też tej empatii, tej integracji z dziećmi, które są też chore i też one są w takich miejscach, gdzie są przedszkola integracyjne, są szkoły. Tam oczywiście są dzieci nie z takimi schorzeniami, jak my się opiekujemy w naszym hospicjum, tak? Więc chcemy stworzyć takie miejsce dobre, przyjazne. Z nazwy hospicjum właśnie to przyjaźń, miłość, tak? Dobroć. Więc te dzieci tak naprawdę one się same nie obronią. My jesteśmy ich głosem, my jesteśmy ich opiekunami, my chcemy im stworzyć prawdziwy dom. Tak jak są zaopiekowane przez swoje mamy, babcie, tak samo i u nas tą opiekę otrzymają. Jedynie, tak jak w tej chwili tutaj są te problemy właśnie z tym, że medycznie nie jesteśmy wydolni, że dzieci są tak chore, jak tu właśnie dziecko pani, która się wypowiadała, że u nas nie ma tej wentylacji mechanicznej, że u nas takie dziecko no, w tej chwili nie może przebywać i już to jest dla nas bolesne, że no jakby tutaj no niestety musimy odmówić opieki, a jeżeli będzie taki dom, jeżeli powstanie takie hospicjum, które będzie medycznie pięknie wyposażone, to na pewno te dzieci, które są takim po prostu miłością tych rodziców, które urodziły i one oczekują od nas też właśnie tego oddania i miłości i my chcemy im to dać, tylko no, nie chcielibyśmy napotykać na takie bariery. Te bariery są ogólnie bardzo trudne dla nas jako pracowników i można powiedzieć, że to jest dla mnie też oburzające. I nie mogę tego zrozumieć, bo dzisiaj trzeba uczyć dzieci z empatii, tych małych naszych, które po prostu żyją w takim twardym świecie, takim po prostu skażonym tym, że jest dużo takich złych sytuacji na świecie. Więc uczmy tych dzieci właśnie tego wolontariatu, tego właśnie dobrego spojrzenia na te dzieci chore, które są no po prostu... jakby powiedzieć, niesamodzielne w tym momencie.
Jak wygląda ta praca? Jak dzieci się w ogóle do pani zwracają?
Niektóre się nie zwracają, bo niektóre po prostu, to jest werbalne, niewerbalne, to jest, nie ma tej mowy też u niektórych. Niektóre uczymy, wiadomo, bo są z nami już dłużej. Poznajemy je tak naprawdę po gestach, poznajemy po uśmiechu, poznajemy po tym, czy są zadowolone, czy nie. Jak pracuję z nimi dłużej, to można powiedzieć, że jestem już uczulona na pewne rzeczy, które dostrzegam i wiem, co dziecko oczekuje tym, co zrobiło właśnie tym grymasem na twarzy. Staram się być dla nich, no tak się mówi, ciocią, tak? Ale ciocią, mamą, babcią, nie tylko opiekunem, ale tak naprawdę, tak jak mówię, taką osobą, która z całą starannością, można powiedzieć, zapewni im tą opiekę tak, że nie będą odczuwały tej straty, kiedy nie ma przy nich osoby bliskiej.
Ja jeszcze na chwilę chciałabym wrócić do pani Żanety, bo pani przeszła przez to, nazwę to wprost, piekło szukania miejsca dla wytchnienia dla swojej córki.
Tak było. Wracając do tamtych czasów, do tego momentu, szczerze powiedziawszy, miałam nadzieję, że takie miejsce już dawno jest w takim rejonie. Nie spodziewałam się, że będzie taki z tym problem i kłopot. Samo to, że naprawdę bycie samemu z dzieckiem chorym, nie mając jeszcze doświadczenia takiego, żeby się opiekować takim dzieckiem, jest naprawdę trudne i ciężkie, bo bierzemy na swoje barki czyjeś życie, drugie życie, które musimy obronić, które musimy otulić, któremu dajemy miłość, opiekę, a czasem sami potrzebujemy tego wsparcia w tych trudnych chwilach, a takiego wsparcia nie ma. Ja pamiętam do dziś ten moment, kiedy dowiedziałam się, że Amelka jest chora, a takiego miejsca nie ma i jak długo szukałam takiego miejsca. Pierwszym takim miejscem, które było, to było hospicjum w Lublinie Małego Księcia. Niestety też to było za daleko dla Amelki, względu na to, że no, była non-stop na respiratorze, na tlenie i bardzo było ryzykowne taki transport dziecka w tak dalekie kilometry. Po jakimś czasie jej stan się poprawił, zeszła z respiratora i z tlenu i była decyzja właśnie transportu Amelki do Ozimka pod Opole i tam dostała dopiero tą opiekę i wsparcie. Ja troszeczkę w tamtym czasie byłam zawiedziona, że nie mamy tu takiego miejsca, że musiałam dojeżdżać tyle kilometrów, że musiałam poświęcać czas nie tylko tu, ale i tam i było to dla mnie bardzo ciężkie i trudne. Dlatego jest mi też niezmiernie przykro, że te osoby, które dzisiaj powinny tu z nami być i które zainicjowały tą sytuację i no nie chcą tego hospicjum. Gdzieś protesty są. Dla mnie to jest niezrozumiałe też. Chciałabym ich też zrozumieć, ale ciężko mi. Naprawdę mi ciężko, tym bardziej, że ich tu nie ma i trudno.
Niezrozumiałe.
Chciałbym, żebyśmy jeszcze do pani Angeliki Steciak wrócili. Proszę powiedzieć, być może to uspokoi tutaj mieszkańców tych okolic, czy ponieważ to hospicjum istnieje właściwie w środku osiedla, przy parafii Miłosierdzia Bożego, wśród domków jednorodzinnych, czy jesteście uciążliwi, czy macie jakieś sygnały od mieszkańców?
Skargi jakieś?
Jestem osobą, która też porusza się w perspektywie lokalnej społeczności, na przykład w szkołach, przedszkolach, mówiąc o tym, że w ogóle jesteśmy. Przychodzą do nas pacjenci, osoby dorosłe, które leczą się przecież już od 10 lat przy hospicjum i ich rodziny. I zastanawiają się, gdzie jest jakieś hospicjum dla dzieci. My jesteśmy niezauważalni. Niektórzy w ogóle, odwiedzając właśnie swoje dorosłe osoby bliskie, nie wiedzą, że obok przebywają dzieci. Także jesteśmy takim cichym miejscem, miejscem rzeczywiście niezauważalnym, a jednocześnie ten, kto nas pozna, widzi nas w sposób zauważalny, ale zupełnie inaczej, bo tutaj przemawia to, co powiedziała nasza opiekun, cisza, przemawia miłość, przemawia gest wsparcia, dobroci. Tu rodzice, którzy przebywają przy swoich dzieciach, nierzadko w cichości właśnie, wylewają ostatnie łzy i nie jesteśmy tak zauważalni, szumni. Nie jest to miejsce, które być może nawet będzie popularne, tak, w mieście i oby jak najmniej rodzin, które będą z tej opieki korzystać, ale dla tych, które tam przeżywają tak naprawdę dramaty, tragedie życiowe, wsparcie też bardzo ważne, psychologiczne, które oferujemy, to wszystko, to całe wsparcie jest wsparciem naprawdę cichym. Jest takim trochę dotknięciem aniołów, bo tak nazywamy ludzi, którzy przychodzą i nas wspierają w tym codziennym funkcjonowaniu. Mama Amelki powiedziała też o czymś bardzo ważnym, o swojej obecności przy dziecku. Nam się właśnie to marzy, bo teraz nie mamy takiej przestrzeni, w której rodzic może swobodnie w sali jednoosobowej przebywać przy swoim dziecku. I to jest dla nas bardzo przykre i bardzo trudne. Kiedy przeżywa takie doświadczenie, nie możemy wydzielić mu oddzielnego miejsca, w którym przeżywa być może właśnie ostatnie pożegnanie ze swoim dzieckiem.
Proszę Państwa, może troszeczkę przygotowaliśmy też do tego, co tutaj będzie opowiedzieliśmy o tym, jak takie hospicjum funkcjonuje. Pokazaliśmy też, jakie są potrzeby, jak pracują ludzie, którzy tam właściwie można powiedzieć, że służą, bo to nie do końca jest praca. Są z nami kieleccy radni, którzy także wspierają tych, którzy chcą zbudować hospicjum i zobowiązali się do tego, że będą rozmawiali również z tymi protestującymi. Nie starczyło nam, proszę Państwa, już czasu, ale myślę, że te słowa, które padły tutaj na antenie Radia Kielce i TVP3 Kielce, one tak naprawdę wystarczą.
Ja też na koniec chyba dam, że my, Marcinie, i nasz program Interwencja, staramy się zawsze w naszym programie stawać po stronie słabszych i tutaj chyba nie mamy wątpliwości co do tego, kto jest tym słabszym. Dzieci i ich rodzice. Karolina Ziewiecka, TVP3 Kielce.
Marcin Przemirski, Radio Kielce.
Twoje sprawy w Twoim radiu. Co tydzień, w środę, Interwencja.